Przeczytajmy kolejny fragment Ewangelii Marka. Tydzień temu zaczęliśmy omawiać Ewangelię Marka i dotarliśmy do pierwszego wersetu pierwszego rozdziału. Więc dziś dotrzemy do 13 wersetu pierwszego rozdziału. Więc przeczytajmy ten fragment. Taki jest początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. W księdze proroka Izajasza napisano: oto posyłam przed tobą mojego anioła, on ci utoruje drogę. Oraz głos wołającego na pustkowiu: przygotujcie drogę Pana, wyprostujcie przed nim ścieżki. Zgodnie z tymi słowami w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Wzywał on ludzi do przyjęcia chrztu opamiętania dla dostąpienia przebaczenia grzechów. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Sam Jan nosił na sobie ubranie z wielbłądziej wełny, skórzany pas wokół bioder, a żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Zapowiadał on: podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. W tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie. A gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i Ducha, który jak gołębica zstępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos: ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Natychmiast też Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam 40 dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem służyli mu aniołowie. To jest Boże Słowo. To jak wspomniałem przed chwilą, tydzień temu omówiliśmy pierwszy werset tego fragmentu i zobaczyliśmy, czym jest Ewangelia, czym jest dobra nowina. Zobaczyliśmy, o co chodzi z tym słowem, że to nie jest byle dobra nowina, dobra wiadomość dla człowieka. To jest wiadomość, która zmienia sytuację świata. Jest to wiadomość, która zmienia, czy przynosi, wnosi nową, zbawczą sytuację dla świata. Więc jest to wielkie słowo zarezerwowane do wielkich wydarzeń. I na przykład pokazywałem na przykładzie archeologii, że odkryto napis w Priene w Turcji, pochodzący z 9 roku przed Chrystusem bodajże, który mówił o początku dobrej nowiny, o początku Ewangelii, kiedy urodził się Bóg Cezar Oktawian August. Dla Rzymian był to Bóg, tak? Ale to była dla nich dobra nowina, początek dobrej nowiny, narodzenie Cezara Oktawiana Augusta, więc to nie było jakieś małe słowo, to było wielkie słowo. Dla nich Oktawian August przyniósł zbawienie, dlatego taki też napis mu zrobili i też zaczęli od tego dnia liczyć, czy ustanowili nowy kalendarz liczący czas od narodzenia Cezara Oktawiana Augusta. Więc widzimy, że Ewangelia, dobra nowina jest tym wydarzeniem, które przynosi światu jakąś nową sytuację, zbawczą sytuację. Zobaczyliśmy też, że Jezus z Nazaretu nie jest jakąś fikcyjną, mityczną, legendarną, bajkową postacią, ale jest postacią historyczną, że faktycznie istniał. Potwierdzają to różne dokumenty biblijne, jak i pozabiblijne, ale też zobaczyliśmy, że faktycznie Jezus jest dobrą nowiną dla świata, chociaż niektórzy ludzie mogą mieć różne wątpliwości co do tego, patrząc na uczniów Pana Jezusa, czy tych, którzy się podają za uczniów Pana Jezusa. Więc Jezus jest tym zbawczym wydarzeniem dla całego świata. Oczywiście chcielibyśmy uwierzyć Markowi na słowo, prawda? Że Marek tak powiedział, że jest dobra nowina, że Jezus jest dobrą nowiną dla świata, ale sam pierwszy werset, wydaje mi się to trochę za mało, żeby już uwierzyć Markowi. Potrzebujemy wyjaśnienia tego, co Marek ma na myśli, mówiąc o Jezusie. Potrzebujemy więcej informacji na temat Jezusa Chrystusa, abyśmy sami mogli się przekonać o tym, że faktycznie Jezus z Nazaretu jest Ewangelią dla nas dziś. I dziękujmy Bogu, że Bóg nie zostawił nas w ciemności w tej sprawie, ale natchnął Marka, aby spisał wspomnienia apostoła Piotra. I dziękujmy Bogu, że Bóg zachował ten dokument do dnia dzisiejszego. Co prawda nie mamy oryginału, ale mamy mnóstwo różnych kopii. Więc możemy czytać o Panu Jezusie. Dzięki temu możemy poznać Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście dziękujemy też Bogu za pozostałych autorów Ewangelii, Mateusza, Łukasza czy Jana, ale też pozostałych autorów całej Biblii generalnie, całego Pisma Świętego. Zatem zobaczmy, co takiego Marek mówi nam odnośnie Jezusa we fragmencie, który przeczytaliśmy. Dlaczego Jezus jest dobrą nowiną dla świata? Więc gdzie ma swój początek dobra nowina o Jezusie Chrystusie? Tak, Marek mówi nam o początku dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, ale gdzie ta dobra nowina ma swój początek, gdzie ona się rozpoczyna? Co jest tym początkiem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? I jak wspomniałem wcześniej, tydzień temu, dla Rzymian początkiem dobrej nowiny był moment narodzenia Oktawiana Augusta. A co jest początkiem dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? Jego narodzenie? Co nam Marek mówi na ten temat? Otóż Marek nie zaczyna od narodzenia Jezusa. W zasadzie Marek w ogóle nie wspomina o narodzeniu Jezusa. Marek zaczyna od proroka Izajasza. Chociaż technicznie mówiąc, to zaczyna od proroka Malachiasza, a potem dopiero od proroka Izajasza. Marek zaczyna od proroctwa i cytuje dwa. Powiem Malachiasza 3:1, a drugie proroka Izajasza 43. Ale jeżeli mówimy o proroctwie, to skąd to proroctwo pochodzi? Apostoł Piotr daje nam odpowiedź na to pytanie, skąd pochodzi proroctwo. Przede wszystkim, drugi list Piotra, pierwszy rozdział 20-21. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Proroctwo nie powstaje z woli człowieka. Oczywiście mówimy o prawdziwym proroctwie, bo są ludzie, są fałszywi prorocy, którzy wymyślają proroctwa, czy byli tacy. Prawdziwe proroctwo pochodzi od Ducha Świętego, jest natchnienia Ducha Świętego i prawdziwe proroctwo było wypowiadane przez ludzi posłanych przez Boga. To Bóg posyłał ludzi, ale zanim ich posyłał, to dawał im konkretne przesłanie i oni szli do narodu wybranego, do swoich rodaków i głosili, ogłaszali, co Bóg im powiedział. Mieli konkretne przesłanie. Więc to nam pokazuje, co nam to właściwie pokazuje odnośnie początku dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie? No pokazuje to, że ona ma swój początek w Bogu. Tak, ma swój początek w Bogu. To znaczy, że wszystko, że Bóg wcześniej wszystko zaplanował. Tak? To nie początkiem Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, nie jest moment Jego narodzenia. Początek jest w Bogu, cokolwiek to znaczy. Tak? To znaczy, że Bóg wszystko wcześniej zaplanował i moglibyśmy zapytać, kiedy Bóg to zaplanował, kiedy ten plan powstał. I znowu apostoł Piotr pomaga nam znaleźć odpowiedź na to pytanie, pomaga nam zobaczyć ten moment, kiedy Bóg zaplanował, że Jezus będzie Ewangelią. Pierwszy list Piotra 1:18-20. Pamiętajcie, że nie rzeczami zniszczalnymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania odziedziczonego po ojcach, lecz drogą krwią Chrystusa, baranka nieskazitelnego i nieskalanego. Był on na to przeznaczony już przed stworzeniem świata, lecz został objawiony dopiero w ostatecznych czasach ze względu na was. Więc jeśli chodzi o czas, to ten plan powstał w wieczności. W zasadzie w wieczności nie można mówić o czasie, bo póki nie ma świata, nie ma też czasu. Póki nie ma stworzenia, nie ma czasu. Dlatego możemy powiedzieć, że dobra nowina o Jezusie Chrystusie ma swój początek w Bogu i ma swój początek w wieczności, zanim jeszcze świat powstał. Ale czy ten odwieczny plan, można jakbyśmy go nazwali, opiera się tylko na dwóch proroctwach, o których mówi nam tutaj Marek? Tak ważne wydarzenie, jakim jest przyjście Chrystusa, no wydawałoby się, że powinno być zapowiadane częściej, czy w większej ilości niż tylko w ilości dwóch sztuk. Tak? Jeżeli jest to tak ważne wydarzenie, to musiało być oczywiście więcej prost dotyczących przyjścia Jezusa, czy przyjścia Chrystusa, może tak. Otóż oczywiście proroctw jest więcej niż dwa. Sam Jezus nam o tym mówi. Na przykład w Łukasza, po tym jak Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, ale jeszcze uczniowie tego nie wiedzieli i nie rozumieli, Jezus spotkał się w drodze do Emaus z dwoma i rozmawiał z nimi. I Jezus powiedział do nich tak, w 24 rozdziale od 25 wersetu. Wtedy Jezus rozpoczął o nierozumni. Ognuśnego serca nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do niego. Więc tutaj Jezus mówi o tym, że musiał cierpieć i to było według pism. Tak było zapowiedziane wcześniej, więc mamy już jedno proroctwo. Jeżeli dołożymy dwa, o których mówi Marek, to już mamy trzy. Ale ktoś policzył, że jeśli chodzi o samo ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, to samych proroctw dotyczy tego wydarzenia 28. Tak? Co do samego ukrzyżowania i śmierci Chrystusa jest 28 różnych proroctw. Więc plus te dwa, o których mówi Marek, to już daje nam 30. Tak? Czyli Jezus pokazywał u Mojżesza przez wszystkich proroków, ale w 44 wersecie Pan Jezus dodaje. Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Hebrajska Biblia, czyli Stary Testament, składa się z trzech części. Jest to prawo, które Żydzi otrzymali za pośrednictwem Mojżesza. Następnie mamy proroków, i ostatnia część pisma, z których pierwszym zwojem były psalmy, pisma, czyli psalmy. Więc mamy trzy części. Prawo, proroków i pisma. Więc Pan Jezus wcześniej mówił o Mojżeszu i o prorokach, a teraz jeszcze mówi o, szczepiam się trochę, tak? ale mówi jeszcze o pismach. Więc jest dużo więcej proroctw dotyczących Chrystusa niż 30, zatem ile ich jest? No szacuje się, że w Starym Testamencie jest ponad 300 proroctw odnoszących się do Mesjasza, czyli odnoszących się do Chrystusa. Zatem ogromna liczba, tak? To nie jest 5, to nie jest 10, nie jest 50, nie jest to jest 300 ponad. Różnych proroctw odnoszących się do Mesjasza. Zatem widzimy, że początek Ewangelii jest w Bogu, jest w Bożym planie, jest w wieczności, jest przed założeniem świata. I ta Ewangelia została zapowiedziana przez Boga już w Starym Testamencie przez ponad 300 różnych proroctw dotyczących osoby Mesjasza. Bóg zapowiedział rzeczy, wydarzenia związane z Chrystusem, które mają się wypełnić, które też pomogą Go rozpoznać tego, który tym Chrystusem jest. Ale jeśli jest tyle różnych proroctw, to dlaczego Marek powołuje się tylko na te dwa? Malachiasza i Izajasza. I odpowiedź wydaje mi się bardzo prosta. Marek, pisząc swoją Ewangelię, miał jakiś zamysł, jakiś cel, do którego dążył, no bo po coś tą Ewangelię pisał. A mając tą bazę tych różnych proroctw, na które mógł się powołać, po prostu wybrał te, które w jego zamyśle mu ten cel, ten zamysł mogły pomóc zrealizować. I kolejne wersety tego fragmentu nam ten cel odkrywają, ten zamysł odkrywają. Co Bóg zapowiedział w tych dwóch proroctwach? No, że zanim przyjdzie Mesjasz, pojawi się osoba, która będzie przygotowywała ludzi na Jego przyjście. Ta osoba będzie bezpośrednio poprzedzać przyjście Chrystusa. I taką osobą dla Marka jest kto? Jan Chrzciciel. On jest tym zapowiedzianym posłańcem, on jest tym głosem wołającego na pustkowi, o którym mówi Izajasz. To on jest tym, który utorował drogę dla Chrystusa. I Marek pokazuje nam, jak wyglądała służba Jana Chrzciciela. Marek napisał, zgodnie z tymi słowami, w odludnych okolicach nad Jordanem rozpoczął swoją działalność Jan Chrzciciel. Czyli wypełnieniem tych dwóch proroctw, o których mówi Marek na początku Ewangelii, jest właśnie osoba Jana Chrzciciela. Zaczęli się więc do niego schodzić ludzie z całej Judei oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w Jordanie tych, którzy się otwarcie przyznawali do swych grzechów. Więc służba Jana Chrzciciela była bardzo dobrze znana w Judei. Dlatego przychodziły do niego tłumy ludzi, aby dać się ochrzcić na wyznanie swoich grzechów. Generalnie ludzie uznawali Jana Chrzciciela za prawdziwego proroka posłanego przez Boga. Pamiętajmy o tym, że w tym okresie międzytestamentalnym, jak to się określa, czyli w tym okresie 400 lat przed narodzeniem Chrystusa, nie było żadnego proroka. I nagle pojawiła cisza. Bóg nie mówił. I nagle pojawia się Jan Chrzciciel. Dlatego jego służba była dobrze znana, była wpływowa, była tak potężna, tak potężnie wpływająca na ludzi, że zaczęto Jana Chrzciciela się pytać, czy to aby nie on jest Mesjaszem. Czy to aby nie on jest tym, który miał przyjść. O tym mówi nam sam Jan Chrzciciel w Ewangelii Jana. Takie, pierwszy rozdział 19-23, takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Tak, tak, ważna postać, wpływowa postać, że Żydzi się zaczynają pytać, no kim ty jesteś? I 20 werset wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Oczywiście nie ma pytania, czy ty jesteś Chrystusem, ale w podtekście widzimy, że oni o to pytają. I zobaczmy dalej kontekst. Więc kim dopytywali? Czy jesteś Eliaszem? Dlaczego pytali o Eliasza? No bo był ubrany jak Eliasz. Tak, znakiem rozpoznawczym Eliasza była wielbłądzia wełna i pas skórzany, którym był przepasany. A Eliasz miał poprzedzać przyjście Chrystusa, więc pytali, czy ty jesteś Eliaszem? Widzicie te skojarzenia? Nie, nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? O jakiego proroka tutaj chodzi? O tego, który mówi Mojżesz. Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, a jeśli ktoś z ludu nie będzie go słuchał, będzie z ludu wytracony, usunięty. Więc oni oczekiwali wielkiej postaci i Jan im generalnie do tego pasował, ale nie byli pewni, dlatego zaczęli pytać, czy ty jesteś Chrystusem? A jeżeli nie jesteś Chrystusem, to kim jesteś? Eliaszem? Nie. Prorokiem? Nie. To w kim? Chcieli wiedzieć. Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? Jan na to, ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. Więc te trzy pytania pokazują, że Jan Chrzciciel cieszył się wielkim poważaniem, wielkim uznaniem wśród ludzi. Zwykły lud uważał Jana Chrzciciela za proroka posłanego przez Boga. A za kogo Jan Chrzciciel się uważał? Za wypełnienie proroctwa Izajasza. On jest wołającym na pustkowiu. A jego służba polegała na głoszeniu, prostujcie drogę Pana. Więc Jan Chrzciciel jest wypełnieniem proroctwa Izajasza, proroctwa Malachiasza i lud rozumie, że Jan Chrzciciel jest prorokiem posłanym przez Boga. I Jan Chrzciciel stanowczo sprzeciwiał się uznawaniu go za Chrystusa. Raczej głosił, że to Chrystus przyjdzie po nim. Tak, podąża za mną ktoś ważniejszy ode mnie, przed kim nie jestem godny schylić się i rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Ja was ochrzciłem w wodzie, on natomiast ochrzci was w Duchu Świętym. Więc Jan zapowiadał nadejście Chrystusa. Jan Chrzciciel mówi, co będzie znakiem rozpoznawczym Chrystusa. Będzie to chrzest w Duchu Świętym. Będzie to wylanie Ducha Świętego na wierzących. To właśnie będzie znak rozpoznawczy Chrystusa. I w dalszej części Marek pokazuje nam, że dla Jana Chrzciciela, tym Chrystusem, tą osobą, która miała chrzcić w Duchu Świętym, był Jezus z Nazaretu. Marek napisał, w tym właśnie czasie z Nazaretu w Galilei przyszedł Jezus. Został on ochrzczony przez Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, zobaczył otwarte niebo i Ducha, który jak gołębica zstępował na niego. Z nieba rozległ się przy tym głos, ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Natychmiast też Duch wzbudził w nim potrzebę wyjścia na pustynię. Spędził tam 40 dni, a szatan poddawał go próbie. W tym czasie przebywał wśród zwierząt, a wsparciem służyli mu aniołowie. Marek mówi nam, że Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, a gdy ten wychodził z wody, Jezus zobaczył otwarte niebo i Ducha Świętego stępującego na niego. Też Bóg przemówił z nieba i powiedział do Jezusa, że jest jego ukochanym synem, jest Bożym synem. I po tych wydarzeniach Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, więc Duch Święty stąpił na Jezusa i Duch Święty Jezusa prowadził. Dlatego możemy powiedzieć, że Jezus, jako ten mający Ducha Świętego, może chrzcić Duchem Świętym. Więc Marek mówi nam, co Jezus zobaczył i usłyszał po tym, jak został przez Jana Chrzciciela ochrzczony. Ale Jezus nie jest jedynym świadkiem tego wydarzenia. Jezus nie jest jedyną osobą, która widziała Ducha Świętego zstępującego na Niego. Jan w swojej Ewangelii napisał odnośnie znowu Jana Chrzciciela. Przeczytajmy. Jan złożył też takie świadectwo. Widziałem Ducha, który niby gołąb wstąpił z nieba i spoczął na nim. Ja także wcześniej go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił w wodzie, powiedział do mnie, jeśli zobaczysz kogoś, na kogo Duch wstępuje i pozostaje na nim, wiedz, że to jest ten, który chrzci w Duchu Świętym. Ja to widziałem i potwierdzam, że właśnie On jest Synem Boga. Tym samym widzimy, że Bóg w widzialny i słyszalny sposób potwierdził to, że Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. Świadczą o Nim prorocy Starego Testamentu, ale też świadczy o Nim Jan Chrzciciel, który był posłanym przez Boga prorokiem. Ale też widzimy potwierdzenie bezpośrednio od Boga w niebie. I właśnie czegoś takiego powinniśmy oczekiwać. Jeśli początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie jest w Bogu, jest w Bożym planie, w Bożym zamyśle, który powstał jeszcze przed założeniem świata, to oczekiwalibyśmy, że Bóg, który jest autorem tego planu, w jakiś sposób przyzna się do swojego Syna, w jakiś sposób potwierdzi, że faktycznie Jezus z Nazaretu jest Bożym Synem. I takie potwierdzenie właśnie widzimy w tym fragmencie. Jeżeli Chrystus ma ochrzcić innych w Duchu Świętym, to sam tego Ducha Świętego musi mieć. Tak, żebym mógł dać komuś cukierek, to muszę sam najpierw tego cukierka mieć, bo jeżeli cukierka nie mam, to nie mogę nikomu nic dać. Mogę powiedzieć, masz cukierka, ale jak dam pustą rękę, to no, a gdzie cukierek? Tak? Więc nie mogę dać komuś czegoś, czego sam nie mam. Dlatego Duch Święty, wstępujący na Jezusa i pozostający na Nim, wskazuje zgodnie z zapowiedzią Boga, którą dał Janowi Chrzcicielowi, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem, Bożym Synem. Dlatego to Jezus z Nazaretu jest dobrą nowiną dla nas i dla całego świata. On chrzci Duchem Świętym. On jest tym, któremu Jan Chrzciciel nie jest godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Jezus jest po prostu Chrystusem, Bożym Synem. Teraz trochę do szkoły wrócimy, trochę matematyki. Pewien matematyk, Peter Stoner, obliczył, że prawdopodobieństwo, słuchaj, to jest z zakresu prawdopodobieństwa, czyli coś jest bardzo, a prawdopodobieństwo pomaga zobaczyć, jak jakaś rzecz jest prawdopodobna, albo też nieprawdopodobna, tak? Więc ten matematyk obliczył, że prawdopodobieństwo wypełnienia się ośmiu, tylko ośmiu z tych proroctw mesjańskich w przypadkowej osobie wynosi jak 1 na 10, na 10, tak, do potęgi 17. Być może to nic nie mówi, więc posłużę się ilustracją, którą użył Peter Stoner do zobrazowania tego prawdopodobieństwa. On korzysta z ilustracji, czy w tej ilustracji korzysta ze srebrnej jednodolarówki. Tak, nie wiem, czy ktoś wie, jak wygląda jedna srebrnodolarówka, ale nie za bardzo też, ale załóżmy, że jest podobna do 5 złotówki naszej, jeśli chodzi o wielkość. Więc i teraz weźmy stan Teksas w Stanach Zjednoczonych. Stan Teksas jest trochę ponad 2 razy większy od powierzchni Polski. Tak, już wyobrażamy sobie, jak wielki to jest stan. Ponad 2 razy większy niż powierzchnia Polski, więc jeżeli ta liczba 10 do 17 potęgi, więc jeżeli weźmiemy taką liczbę tych naszych 5 złotówek i pokryjemy cały stan Teksasu, to wysokość tych monet będzie sięgać 60 centymetrów. Tak, i teraz weźmy jedną monetę i oznaczmy ją i gdzieś połóżmy wśród tych monet. I powiedzmy jednemu człowiekowi, żeby przeszedł cały ten Teksas i wybrał jedną monetę, właśnie tą oznaczoną. Więc to jest takie prawdopodobieństwo spełnienia tylko ośmiu proroctw w przypadkowej osobie. A tych proroctw powiedzieliśmy, że jest 300, ponad 300. Więc Jeśli będzie tych proroctw 16, tak, to prawdopodobieństwo zmniejszy się do 10 do 45 potęgi. Tak. Przy 48 proroctwach będzie to prawdopodobieństwo jak 1 na 10 do potęgi 157, czyli 10 i 157 zer. Więc to taka jest liczba. A to jest tylko 48 prosto. Więc jeśli mamy ponad 300 prosto, to prawdopodobieństwo w zasadzie nie istnieje. To tak, że jest to tak nieprawdopodobne, żeby się w przypadkowej osobie te wszystkie proroctwa wypełniły. W zasadzie to jest nieprawdopodobne. W związku z tym możemy mieć pewność, że jeśli chodzi o Jezusa, to nie ma takiej możliwości, że został on uznany za Chrystusa, Bożego Syna, przez przypadek. Tutaj nie ma mowy o żadnym przypadku. Tak, zahaczyliśmy tylko kwestię prawdopodobieństwa, a tutaj są jeszcze kwestie tego typu, że pewnych proroctw nie był w stanie Jezus wypełnić sam z siebie, czy nie miał wpływu na wypełnienie proroctw, na przykład miejsce swojego urodzenia. Tak? Nikt z nas nie ma wpływu na miejsce swojego urodzenia. Nikt z nas nie ma wpływu na to, na rodzinę, w jakiej się rodzi. To są rzeczy poza naszą kontrolą, a wszystko to, te wszystkie proroctwa wypełniły się w Jezusie, te ponad 300 proroctw. Więc nie ma tutaj mowy o przypadku. Ale zostawmy rachunek prawdopodobieństwa. Tak? W zasadzie nie musimy się do niego odwoływać, tylko tak jako ciekawostka. Tak, Marek pokazuje nam, że początek dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie jest w Bogu. Bóg zaplanował przyjście Chrystusa, więc to Bóg jest odpowiedzialny za wypełnienie tych wszystkich proroctw dotyczących osoby Mesjasza. I Marek pokazuje nam, jak Bóg wypełnił te proroctwa. Ciężar wypełnienia leży na Bogu. Nie na tych, którzy prorokują, ale na Bogu. Więc widzimy, jak Bóg stał za posłaniem Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel był tym głosem wołającego na pustkowiu, to Bóg go posłał. I Bóg przyznawał się do służby Jana Chrzciciela i kiedy na scenie pojawił się Jezus, Bóg przyznał się do Jezusa, można powiedzieć, w potrójny sposób. Po pierwsze, przez to, że przemówił z nieba i powiedział, że to jest Jego ukochany Syn. Po drugie, że Duch Święty stąpił na Niego, na Jezusa i na Nim spoczął. I po trzecie, że Jan Chrzciciel, zgodnie z tym, co Bóg mu wcześniej powiedział, złożył świadectwo o Jezusie z Nazaretu, że On jest Bożym Synem, że On jest Chrystusem. Więc a Jan Chrzciciel był w tamtym czasie duchowym autorytetem dla wielu. Więc Jan Chrzciciel widział, jak Duch Święty stąpił na Jezusa i dlatego Jan zaświadczył, że to Jezus jest Chrystusem, Bożym Synem. I jeśli popatrzymy na to, co napisał Marek, to nie są to jedyne potwierdzenia tego, że Jezus jest Chrystusem. Jest ich więcej. Bóg potwierdził to na inne sposoby, w innych miejscach Ewangelii. I tych potwierdzeń jest więcej. Jeżeli na przykład najważniejszym takim potwierdzeniem synostwa jest oczywiście zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Bóg wzbudził Go z martwych i w ten sposób Bóg ogłosił światu, że Jezus jest Jego Synem. Jest Chrystusem, jest Panem. Dlatego możemy być w 100% pewni, że Marek, pisząc o Jezusie, pisze o Chrystusie, o Bożym Synu. Amen.